Mamy dziś wersety z Księgi Rodzaju i Malachiasza. Czasami pytam grupę taką jak ta, gdzie po raz pierwszy w Biblii mowa jest o dzieciach. Ludzie zastanawiają się, w rozdziale pierwszym Księgi Rodzaju nie jest użyte słowo dzieci, jednak w wersecie 28 czytamy: rozradzajcie się i rozmnażajcie. Więc w domyśle jest tam mowa o dzieciach. Chciałem przeczytać te wersety również z Księgi Malachiasza. Jest to ostatnia księga w Starym Testamencie, aby podkreślić pewne rzeczy, które są dla mnie tak świeże, jeśli chodzi o naszą młodzież. Często rozpoczynamy konferencje z nimi od Księgi Rodzaju 1:26, aby podkreślić tę sprawę, że już na pierwszej stronie Biblii widzimy, jaki jest Boży zamysł. Czyż nie jest to cudowne, święci, że w tym sensie Biblia nie jest tajemnicą dla nas? Choć z pewnością Biblia jest tajemnicą. Są tam rzeczy, w które musimy wejść głębiej. Czy to nie jest niesamowite? Możemy pokazać, przedstawić znaczenie naszego istnienia, znaczenie wszechświata na podstawie pierwszej strony Biblii. Jest to niesamowite zdanie i każdy z nas może je przedstawić. Znaczenie to kryje się w tych dwóch słowach: obraz i panowanie. Święci, chciałem powiedzieć, że to tak wielkie błogosławieństwo, że możemy o tym wiedzieć. Biblia nadal jest bestsellerem w historii ludzkości, nadal jest na pierwszym miejscu w większości hotelów, tak sądzę. Nadal jest pewien zwyczaj, aby kłaść tam Biblię. W niektórych hotelach obecnie jest też więcej książek, jednak Biblia nadal jest. Każdy, w każdym miejscu może otrzymać Biblię i odkryć znaczenie życia. Obraz i panowanie. Bóg pragnie mieć wyraz i reprezentację na ziemi. Potem w wersecie 27 widzimy, że ten wyraz, którego pragnie Bóg, wymaga trochę wyjaśnienia. To rozumiemy. Werset 27 mówi, że wyraz i reprezentacja są zbiorowe. Kiedy wchodzimy w ten werset, widzimy, że jest tam mowa najpierw o nim, a potem o nich. Oni nazywani są on. Jest to jedna osoba. Jest to zbiorowa osoba. Gdy przeczytamy całą Biblię, zobaczymy, że ta zbiorowa osoba w Nowym Testamencie to jest Kościół. A więc już na pierwszej stronie Biblii widzimy coś takiego. Kolejny werset po 27. O czym tam mowa? Aby było wiele dzieci, czyli aby napełnili dziećmi całą ziemię. To pokazuje, że posiadanie dzieci służy spełnieniu Bożego zamysłu. Dzieci są rodziną, potomstwem i na pierwszej stronie Biblii możemy to odnaleźć w tym kontekście. Nasze życie rodzinne, aby było pełne znaczenia, musi być w zgodzie z wiecznym zamysłem Boga. To błogosławieństwo. Czyż tak nie jest, że możemy wypowiadać takie słowa i poznać te sprawy? Dalej w Księdze Malachiasza, jest to dla mnie bardzo interesujące, w przeszłości, gdy tu byłem, podkreślałem inne wersety z Księgi Malachiasza. Jest to dla mnie naprawdę interesujące. Księga Malachiasza to ostatnia księga w Starym Testamencie. W ostatnim rozdziale, 4, w ostatnich dwóch wersetach, 5 i 6, jest mowa o dzieciach i ich ojcach. pierwszy raz dotarła do mnie taka świadomość. Pomyślałem, cóż to jest? To pełne znaczenia. Stary Testament kończy się taką relacją, więzią między ojcami i ich synami, dziećmi. To jeszcze bardziej ciekawe, że serca ojców powinny zwrócić się ku dzieciom. Najpierw serca ojców. Gdybym ja to napisał, dobrze, że Pan nie polecił mi napisać tę księgę, bo ja bym napisał odwrotnie. Myślę sobie, dzieci, prawda, muszą zwrócić swe serca do ojców, ale tak nie mówi Biblia. Serca ojców mają zwrócić się do dzieci, a dzieci do ojców. Następnie w Nowym Testamencie na początku pojawia się ten sam werset. Nie widać tego w Ewangelii Mateusza być może, ale rozważmy to. Pierwszy rozdział Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza i Jana to początek Nowego Testamentu. Możemy to tak potraktować. W pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza, w wersecie 17, jest powtórzenie słów z Księgi Malachiasza, rozdział 4, wersety 5 i 6. To bardzo interesujące. W pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy, że serca ojców mają zwrócić się do dzieci, a serca dzieci do ojców. Trochę tam jest inaczej napisane, to pełne znaczenia. Dalej czytamy, aby przygotować Panu lud gotowy. Tak zaczyna się Nowy Testament. Mówię o tym wszystkim, ponieważ rodziny, dzieci, potomstwo są bardzo ważne w oczach Boga dla wypełnienia Jego zamysłu, Jego ekonomii. Ale dziś wieczór nie chcę zatrzymać się na Księdze Malachiasza w rozdziale 4, lecz na rozdziale 2. Jest to werset, któremu nie poświęciliśmy wiele uwagi. Tak mi się wydaje. Jest to Księga Malachiasza 2:15. Przedstawiono ten werset w taki sposób. To jeden z wersetów, który mówi o ludzkim duchu, dlatego nauczyłem się go na pamięć i nie zdawałem sobie sprawy z kontekstu tego wersetu, a jest nim rozwód. To bardzo ciekawe. Strzeżcie swego ducha i nie rozwódźcie się. O tym właśnie mówi. To odnosi się też do usługujących, do lewitów. Chciałem zrobić małą dygresję, opowiedzieć małą historię, ale nie pozwólcie, bym oddalił się zbytnio od głównej myśli. Znany był mi ten werset. Byłem na szkole letniej dla młodzieży, była tam grupa dzieci, jeden z chłopców był w 9 klasie chyba. Zapytał, czy znasz całą Biblię? Powiedziałem, no nie całą Biblię, ale trochę ją znam. Zapytał, to zrobię ci test. Otworzył Biblię i powiedział, co jest napisane w Księdze Malachiasza 2:15. I powiedziałem, nie znam całego wersetu, ale jest tam mowa o tym, żeby strzec swego ducha. I on był zachwycony. Dla niego ten werset był niejasny. Wracam teraz do głównej myśli. To była mała dygresja, nie musicie pamiętać tej historii, ale myślę, że jest miła. A więc 2:15. Czyż was nie jednym stworzył? To jest nawiązanie do pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. W pierwszym i drugim rozdziale Księgi Rodzaju dwoje stało się jednym ciałem, prawda? Jedność przedstawiona jest 1:27. On oraz oni. Poszerzenie widzimy w drugim rozdziale, gdzie jest mowa o dwóch, które stają się jednym ciałem. Księga Malachiasza mówi, czyż was nie jednym stworzył? To jest pytanie retoryczne. Odpowiedź brzmi tak, a ostatek ducha jego jest? I dlaczego jednym? Bóg zadaje pytanie. Dlaczego uczynił ich jednym? To jest pytanie, dlaczego jest małżeństwo? Dlaczego? To retoryczne pytanie. Nie chcę, abyście odpowiadali, ale podaję odpowiedź. Odpowiedź brzmi tak. On szuka nasienia Bożego. Szukał nasienia Bożego. Czym jest nasienie Boga? Tak naprawdę są to pobożne dzieci. Nie wiem, czy zauważyliście w tym wersecie, jest do niego krótki przypis, jeśli macie przekład uzyskiwania. Jest to przypis pełen znaczenia. Jest tam powiedziane o słowie nasienie Bożym. Małżeństwie Bóg uczynił męża i żonę jedno, aby wytworzyć nasienie Boże. To są pobożne dzieci. Małżeństwo ma wytworzyć nasienie Boże. Nie mówiliśmy w ten sposób chyba. Nie sądzę, że jest to w naszym codziennym słowniku. Mówimy o naszych dzieciach. Mam nadzieję, że zastanowimy się nad tym. One są nasieniem Bożym. Nasieniem Boga. One należą do Niego. Są Jego kontynuacją i wyrazem. To Jego pragnienie. Jego pragnienie, by zrealizować swój zamysł. Bracia i siostry, gdy widzimy coś takiego, czytamy Biblię ponownie, mamy trochę inną perspektywę. Trochę inną. Wiecie, Biblia nie mówi wiele w bezpośredni sposób o pouczeniach, jak powinniśmy wychowywać dzieci. Myślę, że wielu z nas chciałoby otrzymać takie pouczenie. Jednak oprócz wersetów w Księdze Przysłów, a są tam takie wersety, które mówią o dyscyplinie i inne, oprócz Księgi Przysłów nie ma zbyt wiele bezpośredniego słowa. W Nowym Testamencie, oprócz paru wersetów w liście do Efezjan i do Kolosan, trudno cokolwiek znaleźć. Jutro myślę, że poruszymy te wersety. Wiecie, to są wersety: dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom, ale w całym liście do Efezjan jest mowa o ciele, o kościele, królestwie, a potem takie słowa: dzieci, bądźcie posłuszne swoim rodzicom. Może jutro będziemy poruszać te sprawy, będziecie trochę zaskoczeni, jak ważne jest tych parę wersetów. Oprócz nich nie ma wiele na ten temat. Jednak w całym Piśmie Świętym jest wiele przykładów, z których możemy skorzystać wśród Bożego ludu, zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym. Dzisiaj chciałbym poruszyć parę z nich. Jutro rano z siostrami myślę, że poruszymy wiele takich przykładów, zwłaszcza w Nowym Testamencie. Mając te historie, możemy się czegoś z nich nauczyć. Pamiętajcie, proszę, pierwszy list do Koryntian, rozdział 10, werset 11, również werset 6. Pierwszy list do Koryntian 10:11 mówi nam, że wszystko, co spotkało dzieci Izraela, prawda? Wszystko, co ich spotkało, spotkało ich jako przykład. Takie słowo jest tam użyte w przykładzie zyskiwania jako przykład. Powinniśmy zwracać uwagę na ten przykład, ponieważ powiedziane jest dalej i zostało spisane dla naszego napomnienia. Mam nadzieję, że zwrócimy uwagę na to słowo. Napomnienie, to słowo, jest o wiele silniejsze niż słowo przykład. Wiecie, przykład to tylko przykład, pewna ilustracja, żeby coś przedstawić. Napomnienie zaś to ostrzeżenie, aby dać wam znać, że inaczej możecie ponieść stratę, jeśli nie będziecie uważali. Werset ten mówi nam, byśmy zważali na dzieci Izraela, uczyli się od nich. Nie tylko uczyli się z przykładu, ale przyjęli naukę z tego napomnienia, ponieważ jeśli nie nauczycie się tego, poniesiecie stratę. Tak naprawdę nie jest to najważniejsze. Nie tylko wy poniesiecie stratę, lecz również Bóg, ponieważ On szuka nasienia Bożego. On szuka. On pragnie. Myślę, że wielu z nas było poruszonych w przeszłości wersetami z Ewangelii Jana 4:23-24, gdzie jest mowa o oddawaniu czci Bogu w duchu. Bracie Paul, czy nie dotknęły cię słowa, że Ojciec takich szuka, takich czcicieli, którzy by mu oddawali cześć? Nasze serce wtedy mówi: o Panie, chcemy, żebyś zakończył swe poszukiwanie, żebyś znalazł taki wśród nas, Twego ludu. Myślę, że poruszymy to jeszcze. Czy kiedykolwiek poruszyły was te słowa, że Bóg szuka nasienia, nasienia Boga? On szuka pobożnych dzieci z pobożnych rodzin. On szuka. Gdzie może ich znaleźć? To jest ściśle związane z realizacją Jego wiecznego zamysłu. To obraz i panowanie. Dziś wieczór poruszymy tylko dwie porcje, dwie historie. Przykład i napomnienie. Przejdźmy do Noego w 6 rozdziale Księgi Rodzaju. Wersety 6, 7, 8, 9 widzimy rodzinę Noego. Myślę, że w przeszłości poruszałem już ten temat z wami. Właściwie moglibyśmy całą konferencję poświęcić tej sprawie, rodzinie Noego. Myślę, że wielu z nas było dotkniętych tą historią w różnych aspektach. To ma związek niewątpliwie z nami, ponieważ w Ewangelii Mateusza 24 i w innych Ewangeliach Pan Jezus sam powiedział, jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. W tym miejscu musimy zwracać na to pilną uwagę. Nie skończyłem jeszcze tej kwestii z pierwszego listu do Koryntian 10:11. Tam jest najważniejsza część pod koniec wersetu. Jak on się kończy? To wszystko przydarzyło się im jako przykład dla nas i zostało spisane dla naszego napomnienia. Na których przyszły końce wieków. Teraz widzimy związek z nami. Ponieważ, drodzy święci, wszyscy chyba zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy tymi, wiecie, że jest o was mowa w Biblii, prawda? Zapisano to jako napomnienie, na których przyszły końce wieków. To my nie wybraliśmy tego, kiedy mamy się narodzić. Ale oto jesteśmy. Jesteśmy w tym, co Biblia nazywa końcami wieków. Ostatnie dni. właśnie tu jesteśmy. Możemy zobaczyć tak wiele rzeczy wokół nas, które zgadzają się z Biblią. Ktoś mnie pytał pewnego dnia, mieliśmy regionalną konferencję dla młodzieży. Mówiłem o przyjściu Pana. Jesteśmy pewni, że Pan przychodzi. Powiedziałem im na spotkaniu pewną przypowieść o człowieku, który miał winnicę i wynajmował kogoś o poranku, o 6, potem kogoś o 9 godzinie i tak dalej, potem o 11 godzinie. Nasienie Boże. Czyż nie jest to wspaniałe? Chwała Panu. Widzimy nasienie Boże. O 11 godzinie znacie tę historię, prawda? Kończy się dzień pracy i wypłaca wszystkim denara chyba. I zaczyna od tych, którzy przyszli jako ostatni. Wypłaca im. Potem ci, którzy zaczęli pracować pierwsi, trudzili się cały dzień. Wiemy, że jest tu mowa też o Piotrze, prawda? Pojawiło się narzekanie, ponieważ spodziewali się, że dostaną więcej. To wyrażenie tam widzimy, które jest z Biblii. Wiele ludzi nie wie, że to pochodzi z Biblii. Ostatni będą pierwszymi. To jest powszechnie znane, prawda? Pierwsi będą ostatnimi, a ostatni pierwszymi. Mówiłem młodzieży, wy, wasze pokolenie, o was jest mowa w Biblii. Nazwano was ostatnimi. Nie pomyślałem o tym wtedy, ale teraz myślę sobie, gdybyśmy zrobili koszulki z napisem ostatni. Ostatni. Nie sądzicie, że ktoś w szkole zapytałby, a o co chodzi w tym napisie? To znaczy, ile czasu nam zostało. I możecie podzielić się Ewangelią, Ewangelią zwycięzców. To była dygresja, ale wracam. Ci ostatni w tym wersecie, w pierwszym liście do Koryntian, na których przyszły końce czasów. Święci jesteśmy tu. Po spotkaniu, gdy mówiłem o tej sprawie młodzieży, dwie siostry 9-10 klasy przyszły i spytały, bracie Ricky, a dlaczego, skąd możesz mieć taką pewność, że Pan wkrótce powraca? Pozwólcie, że wam odpowiem. Jest szczególny fragment w Piśmie Świętym. To drugi rozdział, w drugim liście do Tesaloniczan. Drugi list do Tesaloniczan, rozdział drugi. Przeczytajcie go. Jest tam mowa o powtórnym przyjściu Pana. To bardzo ciekawe. W pierwszym liście do Tesaloniczan, pewnie o tym wiecie, każdy rozdział kończy się czymś związanym z Pańskim powrotem. Paweł, gdy poznał tych młodych wierzących, to naprawdę wywarło na mnie wrażenie. Mówił im o Pańskim przyjściu. A więc ta księga, jeśli przeczytacie Studium Życia pierwszego listu do Tesaloniczan, zobaczycie, że brat Lee mówi tam, że ta księga jest dobrym wzorem, jak możemy pomóc młodym i nowym, ponieważ ten kościół, Tesalonika, byli w nim najmłodsi w swoim życiu, byli niedawno odrodzeni. Ten list napisano krótko po tym, jak zostali zbawieni. Jest to wzór dla pasienia. To uderzyło mnie, że powinniśmy podzielić się z młodymi ludźmi o Pańskim przyjściu. Z nowymi. Zwłaszcza teraz. Ponieważ oni są ostatnimi. A my tymi, na których przyszły końce wieków. Ten rozdział drugi mówi... że zostanie objawiony człowiek bezprawia, którego wielu chrześcijan nazywa antychrystem. Wiemy, że tak naprawdę nie nazywa się go antychrystem w Biblii, tak go nazwali chrześcijanie. Słowo antychryst jest w Biblii, zwłaszcza w pierwszym liście Jana, rozdziale drugim, ale tu jest mowa o innej grupie ludzi. Ta osoba to człowiek bezprawia. Jest powiedziane, zanim będzie objawiony, działa tajemnica bezprawia. Tajemnica bezprawia. Poprzez wieki od upadku działa tajemnica bezprawia. Jednak jest napisane, że jest ktoś, kto teraz powstrzymuje działanie tajemnicy bezprawia. Jest powiedziane, że w pewnym momencie ten, który powstrzymuje, nie wiemy, kto to jest, czy co to jest, czy anioł. Wiemy, że ten, który powstrzymuje, zejdzie z drogi. Co to oznacza? To oznacza, że tajemnica bezprawia będzie działać w sposób nieokiełznany. Czyż nie jest tak dzisiaj? Czyż dziś to się nie dzieje? Wszystko jest do góry nogami. Mamy taką książkę, książeczkę dla dzieci, czy jutro możemy ją zobaczyć? Do góry nogami jest taki tytuł. Jutro o niej opowiemy. Jest taka książeczka dla dzieci pod tytułem Do góry nogami na podstawie wersetu z Księgi Izajasza. Do góry nogami. Świat dzisiaj jest do góry nogami. Piąty rozdział Księgi Izajasza mówi: nazywacie dobro złem, a zło dobrym. Światło ciemnością, a ciemność światłem. Nazywacie gorycz słodyczą, a słodycz goryczą. Czyż tak nie jest dzisiaj? To pokazuje mi, że ten, który powstrzymuje, zaczyna schodzić z drogi. Ostatnie 15 lat. Popatrzcie na Amerykę. Tak wiele zmieniło się przez ostatnie 15 lat. Pewne rzeczy dzieją się szybciej i upadek pogłębia się. Z pewnością martwimy się o nasze dzieci, wnuki, młodzież, o wszystkie dzieci w życiu Kościoła, ale nie będzie lepiej. Przykro mi to mówić, nie chcę was przerażać, ale nie poprawi się sytuacja. To niesamowite. To ekscytujące, bo człowiek bezprawia będzie ujawniony. Czyż to nie jest wspaniałe? Człowiek bezprawia będzie ujawniony. To oznacza, że sprawy zmierzają dokładnie w tym kierunku, co mówi Biblia. I to jest dla naszego napomnienia. Zbudźcie się. Przepraszam, trochę za głośno powiedziałem. Zbudźcie się, zbudźcie. Przepraszam, jeśli kogoś właśnie zbudziłem. Wybaczcie mi. A więc powiedziałem tym dwóm młodym siostrom, Biblia staje się jak gazeta z nowościami. I te nowości zgadzają się z Biblią. A więc Biblia jest prawdziwa, nie bądźcie zniechęceni. Po prostu rośnijcie szybciej. Szybciej rośnijcie. Mamy siedmiokrotnie wzmocnionego ducha. Pomyślisz, o, jestem taki słaby, zły. Przestań o tym myśleć, o tym mówić. Ja też jestem zły, ale nie marnujmy czasu. Po prostu rośnijcie. Mamy krew. Mamy słowo. Mamy ducha. Mamy Kościół. Mamy wszystko, czego nam potrzeba w siedmiokrotnie wzmocnionym stopniu. O, bracia i siostry, cóż za czasy, że możemy w nich żyć. Czyż to nie jest błogosławieństwo? Jest to też wyzwanie, aby wychować nasze dzieci w takim środowisku, wiedząc, że Bóg szuka nasienia Boga. Wróg o tym wie i dlatego walczy. On walczy. W naszym pokoleniu głównie atakował nastolatków. Dzisiaj atakuje bardziej jeszcze dzieci z przedszkola. Z pierwszej klasy, z drugiej klasy. Widzimy to. Widzimy ten atak. To tylko potwierdza, co mówi Biblia. Dobrze. Teraz Noe. Rozważałem to trochę dzisiaj. Bardzo często z powodu tego, co dzieje się w społeczeństwie, Myślałem sobie, o, gdy byłem nastolatkiem, nie było tak źle jak teraz. Może też tak pomyśleliście, ale rozważałem to. Nasza myśl jest taka, że jest coraz gorzej i gorzej wraz z upływem czasu. Ale co powiecie o czasach Noego? Czy myślicie, że mamy gorzej niż w jego czasach? Zastanawiam się nad tym. Przeczytajcie, co się działo wtedy. Upadłe ciało. Jest mowa o przemocy, która była znakiem tego pokolenia. A wszelkie myśli człowieka oraz dążenia jego serca były ustawicznie złe. A więc czy mamy teraz gorzej? Czy też dzisiaj jest tak, jak w dniach Noego? A jednak Noe wychował 3 synów. Nie tylko Noe, również jego żona, siostra Noe, nie znamy jej imienia, ale wychowali 3. I wraz z nimi dokonali zmiany wieku. I to daje mi wiarę, ponieważ oni to zrobili, co oznacza, że można tego dokonać. Cóż za rodzina? Co za rodzina? Święci, w tamtych czasach pamiętacie, ilu weszło do arki? 8. 8. Przynajmniej mamy życie Kościoła. Przynajmniej mamy towarzyszy. Przynajmniej mamy pewną liczbę. Mogę pomyśleć, o, ja mieszkam tak daleko, nie mam nikogo w sąsiedztwie, ale pomyśl sobie, masz więcej niż Noe. Przynajmniej możemy powiedzieć, hej, bracie, chwała Panu, trzymaj się, bracie. Noe jednak. Kogo miał Noe? Miał swojego dziadka i pradziadka. Noe miał rodzinę. Jest poselstwo studium życia Księgi Rodzaju, które można uznać za klasykę. To chyba jest to poselstwo 29. Nie pamiętam dokładnie życie i dzieło, które dokonały zmiany wieku. Tak, taki tytuł. Jest tam mowa o Noem. I w pewnym miejscu, gdzie jest mowa o cechach Noego, on był wyposażony, by zmienić wiek. Jeden z punktów mówi, że przyjął pomoc, korzyść od swoich praojców. Przyjął dziedzictwo, które miał od swojej rodziny. Jest tam powiedziane, że Noe chodził z Bogiem, prawda? Noe chodził z Bogiem i znalazł łaskę w oczach Jahwe. Czy Noe jako pierwszy chodził z Bogiem? Nie. Jego pradziadek, Henoch, był pierwszym, który chodził z Bogiem. Noe wzywał imienia Jahwe, ale czy był pierwszym, który to robił? Nie. Ponieważ jego pradziadek, Enosz, ten, który był kruchy, słaby, już to robił. Noe zbudował ołtarz dla Jahwe. Czy był pierwszy? Nie. Widzimy to już w czasach Abla. W czasach Abla. To tak ciekawe. To jest jak odpowiedź na trywialne pytanie. Kto żył najdłużej według Biblii? Metuszelach. Wiecie jak długo? 969 lat. Gdy byłem nastolatkiem, dowiedziałem się o tym. Jakże mnie to zszokowało, gdy dowiedziałem się, bo podano tam lata. Genealogia jest w 5 rozdziale Księgi Rodzaju. Widzimy tam, w którym roku zmarł. On zmarł w tym samym roku, co pojawił się potop. To niesamowite. To jest ważne jest tutaj jego imię. Pewnie jutro spotkamy się i porozmawiamy o tym, o Henochu, o ojcu Metuszelacha. Podkreślamy, jakie są cechy, co jest ważne w Henochu. Ludzie zwykle mówią, że chodził z Bogiem i potem Bóg go zabrał. Tak, ale jest coś jeszcze ważnego w postaci Henocha, a jest to to, jak nazwał swego syna. Metuszela. To imię. Imię to jest bardzo interesujące. To imię Metuszela oznacza, kiedy on umrze, to nastąpi. Cóż to za imię? Gdy on umrze, to się wydarzy. Powiedziałbym, mamo, dlaczego tak mnie nazwałaś? Potem możemy ujrzeć, że umarł w tym samym roku, co nastał potop. To pokazuje, że Henoch nazwał go w prorocki sposób. Nikt nie wiedział, kiedy to nastąpi. Kiedy on umrze, to wydarzy się. Zastanawiałem się czasem, nie wiem, czy już o tym mówiłem, kiedykolwiek Metuszelach zachorował, zaczął kaszleć, to ludzie byli przerażeni. Co się teraz stanie? Co się wydarzy? Myślę, że o Metuszelacha dobrze się troszczono. Cała rodzina czuwała nad nim. Potem wnuki, chodź dziadku, pomogę ci. Czy mogę to pisać? Wiemy, że Noe miał 600 lat, kiedy nastał potop. Ale kiedy przyjął wizję Arki od swoich praojców, coś otrzymał, ale poszedł dalej. Naprawdę był sługą wieku. W tym czasie otrzymał coś, co Bóg mu pokazał. I jak mówi jeden z przykładów, Bóg powiedział, wszakże mu sfolguję 120 lat. Dobrze, znalazłem to miejsce. Powracam teraz. Noe miał 480 lat, gdy otrzymał tę wizję. 480. A wiemy o tym, ponieważ powiedział Bóg, że pozostawia człowiekowi 120 lat. Widzimy też trzech chłopców. Sem, Ham i Jafet. Najstarszy to Sem. Kiedy urodził się Sem? Kiedy Noe miał 500 lat. Kiedy więc urodził się pierwszy z chłopców, Noe już budował. Chciałbym to tak przedstawić. Ci chłopcy narodzili się w życie Arki. Tak jak wiele z naszych dzieci urodziło się w życie Kościoła. Tak naprawdę wielu z was narodziło się w życie Arki, życie Kościoła. Mama i tata już budowali. Oto pojawiliście się, nie wiecie, co się dzieje, ale dla was to jest coś normalnego. Tato mówi, podaj mi młotek. Może uczestniczyliście w życiu Arki, nic nie wiedząc o nim. Noe tam był i siostra Noe, znaczy jego żona, był tam też Metuszelach w pobliżu. Myślę, że to naprawdę było ważne w tej historii. Nie widzimy zbyt wiele funkcji żony Noego, ale myślę, że jest to bardzo ważne. Był też dziadek Metuszelach. Noe był heroldem sprawiedliwości. o tym, czy tam w Nowym Testamencie, czy ktokolwiek uwierzył, wydaje się, że nikt oprócz Trójki. Oprócz tej Trójki. To jest żony trzech synów. Dla mnie to jest bardzo interesujące. Czy to w Królestwie, czy w Nowej Jerozolimie, chciałbym usiąść z tymi trzema dziewczynami i dowiedzieć się od nich, jaka jest wasza historia, jak przyłączyłyście się do tej rodziny, ponieważ znalazły się w arce, co w typie oznacza, że zostały zbawione od Bożego sądu. Były wierzącymi. Uwierzyły w to, co głosił Noe. Jednak ich rodziny nie uwierzyły. Ich rodziny już nie. A można się tylko domyślać, jakie kpiny musiały mieć miejsce. Co to jest? Co wy robicie? To tak dziwne. Mówicie, że Bóg do was przemawia. Biblia o tym nie pisze, ale używam swej uświęconej wyobraźni. Chłopiec wraca do domu i mówi: mama, mamo, taki a taki powiedział, ich tato powiedział, że mój tato jest szalony. Mogę jedynie przypuszczać, że żona Noego powiedziała: podejdź tu, podejdź. Jest w porządku. Nie słuchajcie ich. Jesteśmy w bardzo szczególnej rodzinie. Wtedy dziadek mówi: podejdź tu, podejdźcie chłopcy, opowiem wam historię o moim tacie, waszym pradziadku. On chodził z Bogiem. Czy nie sądzicie, że musiało mieć miejsce jakieś przekazywanie dziedzictwa w tej rodzinie, żeby chłopcy zostali wzmocnieni, aby powstali, wspierali ojca? Później oni sami, nie tylko tato, dokonali zmiany wieku. Ta ósemka zmieniła wiek. Rodzina Noego. To możliwe, święci. O tym mówi ta historia, że jest to możliwe. Możemy mieć taką rodzinę. Potrzebujemy takich rodzin. Niech Pan to uczyni. Panie, uczyń to. Powiedzmy to: Panie, uczyń to. Panie, uczyń to dzisiaj. Uczyń to w mojej rodzinie i w każdej rodzinie w Kościele. I z wieloma innymi. Przyprowadźcie znajomych, niech przyłączą się do nas. W tym. W tym czasie toczyła się duchowa walka, która trwała. Szatan zyskał, zdobył prawie całe pokolenie, oprócz tej małej resztki. Nadal jednak była ta resztka. Ta resztka obejmowała dwa pokolenia. Przechodzimy teraz do Księgi Wyjścia, wersety 12 i 13 rozdziału. Święci, w 12 rozdziale Księgi Wyjścia widzimy Paschę. Chciałem przeczytać takie wersety z 12 rozdziału Księgi Wyjścia, wersety 26 i 27. Pamiętacie Paschę, prawda? Jeśli macie żydowskich znajomych, to właśnie niedawno świętowali Paschę. Może nie w taki sposób jak wtedy. Jak to widzimy w Biblii? Każda rodzina, to bardzo ciekawe, miała jednego baranka, baranek na domostwo. Jest to typ zbawienia całego domostwa. Zdajemy sobie sprawę, że zbawienie dotyczy domu, a nie tylko osoby. Tak, oczywiście musi być indywidualne zbawienie, każdy z nas, ale zamysł jest taki, aby zyskać całe domostwo. ponieważ on szuka nasienia Bożego. Dobrze, zabijano baranka, brano krew i co się z nią robi? Krwią smarowali odrzwia i nadproże. Niedawno byłem z bratem Paulem, sister Kylie, była trójka ich wnuków. Mogę sobie wyobrazić, że Amelia mówi: dziadku, co ty robisz? To obrzydliwe. Wiecie? Pomyślcie o tym. Czasami czytamy Biblię i nie zastanawiamy się nad tym, co oni robili. Zabijali baranka, w porządku, służy do jedzenia, ale potem trzeba wziąć krew i wysmarować ją odrzwia? Możecie sobie wyobrazić? Pyta swego ojca: tato, mamo, co tato robi? Afe. Wiecie, Bóg spodziewał się tego. Pamiętacie, werset 26. A gdy was zapytają synowie wasi, co znaczy ten wasz obrzęd? Co wy wyprawiacie? Powiecie im, i staram się podkreślić pewne słowo, pierwsze słowo, wy. Gdy dzieci zapytają was, kto powinien powiedzieć, to wy. Wy odpowiecie. Jest to rzeźna ofiara paschalna dla Pana, który omijał domy synów Izraela w Egipcie, gdy Egipcjanom zadawał ciosy, a domy nasze ochronił, i lud pochylił głowy i oddał pokłon. Potem rozdział 13, werset 8 mówi: w tym dniu odpowiadać będziesz swemu synowi, mówiąc: jest tak z powodu tego, co mi uczynił Pan, gdy wychodziłem z Egiptu. Werset 14. A gdy kiedyś zapyta ciebie twój syn, mówiąc: co to oznacza? Powiesz mu: gdy dojdziecie do dobrej ziemi, na miejsce syn zapyta. Gdy zapyta cię twój syn, mówiąc: co to oznacza? Powiesz mu: ręką przemożną wyprowadził nas Pan z Egiptu, z domu niewoli. Mamy tu pewną funkcję poświęcaniu baranka, zabiciu go, zastosowaniu krwi. Czyja to jest rola? Później w Starym Testamencie kto się tym zajmuje? Kto się tym zajmuje? Kapłani, prawda? Wiecie, tego wieczoru, tej nocy kapłani byli w każdym domu. W każdym domostwie. Kim byli ci kapłani? To mama i tata. To babcia i dziadek. Wiecie, w 12 rozdziale Księgi Wyjścia, 13 i 19 widzimy, jak Bóg ich zabiera na Synaj, na górę Choreb. W wersecie 19, zanim nadano prawo, mówi im o swoim pragnieniu, aby uczynić ich szczególnym ludem dla siebie samego, królestwem kapłanów. Jego pragnieniem było, aby każdy w tym królestwie był kapłanem, i mamy powtórzenie tego w Nowym Testamencie. To jest Boże pragnienie dzisiaj. Zgodnie z Księgą Objawienia, rozdziałem 1, aby mieć królestwo kapłanów, gdzie każdy z jego dzieci, każdy obywatel tego królestwa jest kapłanem. W Starym Testamencie widzimy obraz, co się stało. Oni utracili kapłaństwo z powodu oddawania czci bożkom. To 32 rozdział Księgi Wyjścia, gdzie jest historia o złotym cielcu. Schodzi Mojżesz z góry, rozbija tablicę i mówi: kto jest po stronie Pana, niech podejdzie do mnie. Kto odpowiedział? Lewi? Dlaczego tylko Lewici? Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego nie więcej? Jednak Lewici odpowiedzieli, to było ich nagrodą, otrzymali kapłaństwo. Jednak to nie był pierwotny Boży zamysł. Jego zamysłem było królestwo kapłanów. I wierzę, że w noc Paschy Boży lud najbardziej zbliżył się do posiadania królestwa kapłanów. Przechodzimy szybko do Nowego Testamentu. Bożym pragnienie, abyśmy wszyscy stali się kapłanami, członkami ciała, które funkcjonują we wzajemności. Co stało się z nami w chrześcijańskim Kościele przez ostatnie 2000 lat? Czyż ten przywilej nie został utracony wśród większości jego dzieci? A nawet wśród nas nazywamy siebie pańskim odzyskiwaniem. Mówię wam, w latach 80. zeszłego wieku nasz drogi brat Lee zmagał się, żeby wprowadzić wzajemność. Nazywamy to ustanowioną przez Boga drogą. O co tu chodzi? O przywrócenie funkcji wszystkich członków. Pierwszy list do Koryntian 10 mówi: to, co im się przytrafiło, przytrafiło się też nam. Niedawno przechodziliśmy przez pierwszą, drugą księgę królewską na półrocznych szkoleniach, pierwszą, drugą księgę Kronik, księgę Ezdrasza, Nehemiasza. Czyż nie jest to niesamowite, że to wszystko, co im się przydarzyło, odpowiada naszemu życiu i historii? To jest nasza historia. Święci, powróćmy więc do pierwotnego zamysłu. Kapłani w każdym domu. W każdym domu. Moje brzemię dzisiaj jest takie. Rodzice, jako kapłanie, są też wzorami. Rodzice to kapłani i wzory. Kiedy więc mówię o rodzicach, tak naprawdę włączam w to też inne pokolenia, również dziadków i pradziadków. Abyśmy wszyscy służyli jako kapłani. Będąc w drodze, tutaj brat Paul i ja rozmawialiśmy o gradobiciu, które miało miejsce. I powiedziałem Paulowi, że mieliśmy też gradobicie takie jak ostatnio, trochę słabsze, w 1995 roku. Nigdy wcześniej nic takiego nie widziałem. To było w Nowym Jorku. Tego wieczoru zostały zbawione dwie moje córki, ponieważ tak przeraziły się tego gradobicia. 7 grudnia 1995 roku pamiętam, że byliśmy w sklepie, gdy weszliśmy do środka, było w porządku, kiedy wyszliśmy. O, co się dzieje? Jednego wzięliśmy na ręce, drugiego za rękę. Córka wzięła syna, pobiegliśmy do samochodu. Gdy weszliśmy do tego małego samochodu, słyszymy te hałas tego gradu. To było przerażające, przynajmniej dla dzieci. Ja myślałem, to niesamowita okazja. Powiedziałem im: słuchajcie, to jest jeszcze nic. To jeszcze nic. Czy wiecie, że w Biblii jest mowa, że pewnego dnia będzie gradobicie, gdzie każda kulka będzie ważyć 45 kg? To jeszcze bardziej ich przeraziło. Powiedziałem im: ale nie musimy się martwić, ponieważ należymy do Pana. Wtedy moja córka starsza miała 9 lat, druga miała 7. Siedziała z tyłu i mówi: tato? Tatusiu? No dobrze, ty i mama jesteście bezpieczni, i Izak też. Mój syn właśnie wtedy ochrzcił się, chociaż był zbawiony, jak miał 7 lat, ale wy jesteście w porządku, ale Emily i ja nie jesteśmy jeszcze zbawione. A więc martwiła się. Powiedziałem: o, czy chciałabyś być zbawiona? Powiedziała: no tak. Wtedy słyszę drugi głosik: ja też. ta mała z tyłu. Tego wieczoru, gdy wróciliśmy do domu, jakieś 10 minut byłem w swoim pokoju. One we dwie podeszły do drzwi. Tato? O, tak, tak, mieliśmy porozmawiać. Poprowadziłem ich, podzieliłem się czymś małym. I uklękliśmy i pomodliliśmy się. Opowiadam tę historię. Oczywiście lubię ją. To moja radość. Miałem więc przywilej usłużenia moim dzieciom jako kapłan i przyprowadzić je do Pana. Tak naprawdę postanowiłem to wiele lat wcześniej, że nie będę cedować tego przywileju na Kościół. Jak wiecie, dzielimy się Ewangelią na spotkaniach dziecięcych dla wszystkich dzieci. Pomyślałem sobie, no nie, ja chcę to mieć, ten przywilej. Mam nadzieję, święci, że znamy sobie sprawę, że to jest nasza funkcja względem naszych dzieci, przyprowadzić ich do Pana, przynajmniej modlić się o nich, przynajmniej modlić się. Wiem, to zależy, ile mają lat, nasze doświadczenia. Zawsze, kiedy dzielę się czymś takim, o, chciałbym to usłyszeć wcześniej, pojawia się taka myśl, to rozumiem. Ale nigdy nie jest za późno, nigdy. Możemy modlić się. Modlić się. Widzimy pewien fenomen w tych dniach. Niektórzy, którzy się odwrócili, wydaje się, że oddalili się. To nasi synowie marnotrawni. Czy wiecie, jak oni wracają? Poprzez swoje dzieci. Ponieważ nieważne, co się dzieje, gdzie są, czują, że nie mogę na to pozwolić, bo moje dziecko nie wyrosło w życiu Kościoła, czy też nie usłyszało o czymś, o Panu. Módlcie się o to. Święci kapłani, chciałem rozwinąć tę myśl, jest dział kapłański. My wszyscy mamy ten dział, aby realizować tę służbę. Wiecie, jeśli chodzi o ofiary, jest 5 głównych ofiar, którymi zajmowali się kapłani, które przynosili ludzie. Były 2 ofiary spośród nich. To był szczególny dział kapłanów. Była to ofiara kołysania z użyciem piersi i ofiara podnoszenia z użyciem łopatki. Pewnie o tym słyszeliście. To jest naprawdę cudowne. To Boża koncepcja. Należało wziąć mostek czy pierś zwierzęcia. Kapłan brał to w ręce i kołysał tym. To była ofiara kołysania przed Jahwe. Co to oznacza? Jeszcze była inna ofiara, ofiara podnoszenia. To też pewna ofiara. Gdy to zrobiono, kapłan mógł zabrać to do domu i zjeść. To było zaopatrzenie osobiste, czy też dla domostwa. Więc Biblia jest cudowną księgą. Wiecie, kołysano taką piersią, jest zwierzę, które zmarło. Teraz jednak żyje. Jak to możliwe, że coś zmarło, a żyje? Jedynie poprzez zmartwychwstanie. To jest obraz zmartwychwstania. Nie tylko zmartwychwstania. To Chrystus. Ta pierś. To Chrystus swej miłości zmartwychwstaniu. To jest nasz dział. To nasze zaopatrzenie, abyśmy kochali. Abyśmy kochali ich. Kochali ich bezwarunkowo. Z pewnością rodzice mają kochać dzieci tak czy inaczej, jednak nasza miłość ma pewne granice. Zawsze tak jest, że miłość ma granice. Wszyscy potrzebujemy takiego zaopatrzenia, zwłaszcza gdy jesteśmy poddawani próbie do granic. przez dzieci. Więc mamy łopatkę, którą podnosimy. Wiecie, to ramię. Ramię to silna część. Kiedy trzeba coś przenieść, to wskazuje na siłę we wniebowstąpieniu. To nasze zaopatrzenie. To bardzo ciekawe, że arcykapłan miał szaty, na których coś było umieszczone. Na piersiach był napierśnik z kamieniami, który symbolizował każdy z 12 plemion. Był tam alfabet napisany. W taki sposób Pan komunikował się i przekazywał swoją wolę. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to. To niesamowite. Kiedyś myślałem, że Bóg porozumiewał się ze swym ludem. Pod Jerycho był Achan, tak? Który wziął babiloński płaszcz. Po tym cudownym zwycięstwie pojawiła się porażka pod Aj. I w jaki sposób dowiedziano się, że to on, zapewne z użyciem Urim i Tumim i napierśnika. Myślałem kiedyś, że kamienie podświetlały się jak na maszynie do pisania. Ale w Studium Życia Księgi Wyjścia czytamy, nie pamiętam kto to ustalił, ale Bradley dowiedział się o tym od historyków, te kamienie przygasały. A więc wszystkie były podświetlone, a czasem jeden z nich przygasał. Co to oznacza? W naszym doświadczeniu bardzo często przechodzimy przez ciemne doświadczenia, czy negatywne, ale w tych negatywnych doświadczeniach bardzo często Pan objawia samego siebie, manifestuje siebie, odnajdujemy Go w negatywnych doświadczeniach. Czasem Jego przemawianie jest jaśniejsze w negatywnych doświadczeniach, niż kiedy wszystko jest w porządku. Tak więc jest napierśnik. Są też naramienniki z 6 imionami. Niosą Boży lud w miłości i sile. To pierwsza rzecz, której potrzebujemy. Potrzebujemy nieść wszystkie dzieci, nie tylko nasze własne. Wszystkie dzieci w rodzinach, w życiu Kościoła. Wszystkie dzieci przynieść je do Pana w modlitwie. Czasami święci widzimy sytuacje, które sprawiają, że prawie tracimy wiarę, to rozumiem. Ale nie powinniśmy tracić wiary. Nie powinniśmy tracić serca. W jaki sposób nie tracimy serca? To praktyczna rzecz. W liście do Filipian, rozdział 4, wersety 6 i 7. Myślę, że znamy je dobrze. Mówią one, o nic się nie martwcie, słyszeliście, prawda? Lecz we wszystkim przez modlitwę i proszenie z dziękczynieniem dawajcie poznać wasze prośby Bogu. Mamy tu 2 punkty. O nic się nie martwcie, lecz we wszystkim. Nie zapominajcie tej małej frazy z dziękczynieniem. Czasem, gdy modlimy się, zwłaszcza gdy sytuacja jest trochę negatywna, mówimy, o Panie, popatrz na tę sytuację. I wtedy jesteśmy jeszcze bardziej zniechęceni po takiej modlitwie niż przedtem. Wydaje się, że lepiej się nie modlić w takiej sytuacji. Czy kiedykolwiek mieliście taką modlitwę? Czasem na spotkaniu modlitewnym Kościoła modlitwa jest bardzo silna, ale jest tam pewien święty, który przechodzi przez pewne problemy, chorobę. I zaczynamy się tak modlić i duch spotkania opada. Powinniśmy być uważni, uważni. To nie jest autentyczna modlitwa, ponieważ taka modlitwa oddala was od ducha i skupia się na tej sytuacji. Święci nigdy Niech nie rządzi nami to, co widzimy. Zwracajmy uwagę na to, czego nie widzimy. To drugi list do Koryntian, rozdział 4. Widzimy wieczne rzeczy. Jeśli chodzi o tych młodych, nasienie Boże, jest ich tak wiele, mogą być odciągnięci, ale dziękuję Ci, Panie, jesteś w nich. Dziękuję Ci, Panie, za doświadczenia, które mieli w przeszłości. Panie, dziękuję Ci, że nadal mają kontakty z tą, z tamtą osobą. Złóżcie dziękczynienie, to pomoże nam podnieść nasze oczy. Wtedy czytamy: dawajcie poznać wasze prośby Bogu. To bardzo ciekawe. Dawajcie poznać wasze prośby Bogu. Dobrze. A więc, Panie, przedstawiam Ci moją prośbę. Nie, tam jest coś więcej. W języku greckim przed słowem Bogu jest przyimek, który oznacza ruch w pewnym kierunku. Jest tam mały przypis o tym słowie. Co to oznacza? Znaczy to, że rozmawiam z Polem, ale gdy z nim rozmawiam, przybliżam się do niego. Za każdym razem, gdy rozmawiam z Polem i mówię, że jestem taki słaby i tak dalej, ale za każdym razem jestem coraz bliżej niego, w końcu jestem z nim. W ten sposób powinna wyglądać nasza modlitwa, zwłaszcza o nasze kolejne pokolenie. Święci, wiem, że ten świat jest do góry nogami. Ciemność nazywana jest światłem, światło ciemnością, zło czym innym. I to może być dla nas wielkim ciężarem. Czujemy, Panie, nasze dzieci nie mają szansy. Panie, ale pamiętajcie o rodzinie Noego. Pamiętajcie o rodzinie Noego. To jest możliwe. To możliwe. A potem składajcie modlitwy wiary. Modlitwy wiary. Modlitwy, które budują tarcze wiary w nas samych i w tych, z którymi się modlimy. Może tu się zatrzymam. Jutro rano będziemy kontynuowali z siostrami. Rodzice są kapłanami. Mam nadzieję, że tego nie zapomnicie. Rodzice to kapłani.